I my teraz w Kurierze będziemy kontynuować opowieść o nowej kadencji Sejmu, o polskiej polityce po wyborach. Naszym gościem dr Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam serdecznie.
I od wojskowości zaczniemy. Wczoraj wystąpienie pana prezydenta. Bardzo dużo konkretów, bardzo takie pełne w treściach na wystąpienie przy okazji inauguracji Sejmu. Nie tylko ogólnik, nie tylko ładne słowa, ale także polityczne deklaracje głowy państwa. W tym jedna, że jako naczelnik, jako osoba, która jest zwierzchnik sił zbrojnych, odpowiedzialna za obronność, będzie pilnował wydatków 4% PKB na zbrojenia. Patrzyłem dość uważnie, kto klaszcze, kto nie klaszcze. Z opozycji chyba nikt wtedy nie klaskał. Klaskała prawa strona sali. Co można powiedzieć na tym początku Sejmu, co się stanie z tą polityką obronności, która miała być najważniejszą polityką w obecnym czasie w Polsce?
Rzeczywiście pan prezydent pełni funkcje nie tylko ceremonialne, ale jest częścią władzy wykonawczej i również zwierzchnikiem sił zbrojnych. Zatem w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego ma po prostu uprawnienia do tego, żeby się wypowiadać i żeby jakieś cele stawiać, żeby współdecydować. Pan prezydent właściwie tutaj nie powiedział rzeczy nowej, bo przypomniał tylko ustawę o obronie ojczyzny, którą uchwalił Sejm kilka miesięcy przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. I przypomniał pan prezydent, że wtedy za tą ustawą głosowali wszyscy posłowie, włącznie z ówczesną opozycją. No i apelował o to, żeby podtrzymać ten konsensus w sprawach zbrojeń, w sprawach rozbudowy armii. No i jak wiemy, to się nie spotyka z akceptacją ze strony opozycji, która raczej chce armię ograniczać, nie widzi potrzeby, by Polska miała rozbudowane siły zbrojne. Opozycja po prostu ten budżet wojskowy traktuje jako taką rezerwę finansową, żeby spełniać swoje programy polityczno-gospodarczo-społeczne. Więc tutaj prezydent zapowiedział pewne swoje twarde stanowisko, ale jak wiemy, wszystko zależy od budżetu, a ustawa budżetowa to jest jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować, więc moim zdaniem jest to zapowiedź przyszłych konfliktów między prezydentem a przyszłym rządem, który by działał pod kierunkiem Donalda Tuska.
Nie jest tajemnicą, że do fotela i pierwszego wicepremiera, ale także steką ministerialną ministra obrony narodowej szykuje się Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak pan doktor, jak pan minister ocenia taką kandydaturę?
Jak wiemy, pan Kosiniak-Kamysz nie ma żadnego doświadczenia, jeśli idzie o kwestie bezpieczeństwa militarnego czy międzynarodowego, więc będzie tutaj po prostu figurantem, który będzie słuchał jakichś osób, które będą wokół niego. Prawdopodobnie będą to ludzie Donalda Tuska, którzy będą mu suflować, podpowiadać, co ma mówić, co ma robić, jak ma decydować.
Figurantem, ale jednak ważną figurą polityczną, bo w randze wicepremiera szef, może nie największej, ale dużej jednak formacji, 32 posłów, bez PSL-u nie ma tej koalicji rządzącej. No i polityk, który dość wyraźnie deklarował, że po pierwsze utrzyma wydatki na zbrojenie, ba, więcej deklarował jako chyba jedyny z tej koalicji, że podtrzyma wszystkie kontrakty zbrojeniowe zawarte przez Prawo i Sprawiedliwość. Takie deklaracje w Polsce mają wagę, czy to były tylko słowa przed wyborami, a po wyborach to już się inaczej robi?
Trzeba docenić oczywiście takie rzeczowe deklaracje, natomiast wszystko zależy od tego, jakie środki finansowe zostaną przewidziane w kolejnym budżecie. Czy będzie dotrzymane zobowiązanie, jakie jest w ustawie o obronie ojczyzny, że ten budżet wojskowy to ma być minimum 3%, czy też będą próby jego ograniczenia w różny sposób. No, wiemy, że kiedy w latach poprzednich Donald Tusk był premierem, to cięcia w wojsku były ogromne, zarówno z powodów finansowych, jak i z powodów politycznych. Po prostu wtedy cały rząd Donalda Tuska uważał, że Europa jest bezpieczna, Rosja jest przyjacielem, nie ma potrzeby mieć silnej armii, właściwie, że w ogóle armia nie jest potrzebna. No i ona wtedy została zredukowana do poziomu poniżej 100 tysięcy, z czego do działania na polu walki była gotowa połowa. Więc to pokazuje no bardzo taki pogardliwy stosunek do spraw militarnych w ekipie Donalda Tuska i dlatego ja jestem tutaj pewnym pesymistą. Zresztą nie ukrywajmy, ta koalicja, która powstała, kieruje się pragnieniem przekreślenia wszystkiego, co robił PiS, tak jakby zapominając, że różne inicjatywy, inwestycje, programy, no to nie były programy pisowskie, to były programy, które miały wzmocnić państwo i gospodarkę, więc przekreślanie tych programów zbrojeniowych czy infrastrukturalnych, takich jak porty w Szczecinie czy CPK, no to jest po prostu przekreślanie naszego postępu cywilizacyjnego, bo to ich realizacja miała wzmocnić polską gospodarkę i polskie państwo.
Miała też dać nam bezpieczeństwo, jak na razie zobaczymy, co się z tym wydarzy, a politycznie, bo to jest też proces nie tylko sił zbrojnych, ale także formowania się nowej koalicji rządzącej. Na ile jest tak, że nie wiem, czy pan doktor czytał całą umowę koalicyjną, ale tam jest zapis o budowaniu sił zbrojnych, chociaż w takim wariancie, że trzeba także budować relacje z naszymi sojusznikami. To bezpieczeństwo jest w takiej triadzie ujęte. Unia Europejska, NATO, budowa własnej armii na końcu jest wymieniona.
No to właśnie pokazuje no, takie niedostatki myślenia strategicznego, ponieważ Unia Europejska w ogóle nie posiada zdolności militarnych i nie zapewni nikomu żadnego bezpieczeństwa. Ani nie ma tak, po prostu kraje europejskie nie mają takiego potencjału. Mają dużą siłę gospodarczą, ale nie mają potencjału militarnego. Nie produkują broni, amunicji w dostatecznej ilości i nawet gdyby teraz podjęły decyzję o tym, że rozbudują ten potencjał, to będzie on gotowy za kilkanaście lat dopiero. Więc Unia Europejska nie jest w stanie nikogo obronić przed atakiem ewentualnym rosyjskim. I to najlepiej widać na przykładzie pomocy, jakiej się udziela Ukrainie. 30 państw Europy nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Ukrainy w dziedzinie amunicji, a co dopiero mówić o jakiejś pomocy wojskowej. Więc to jest jakiś dowód głębokiej naiwności myślenia ideologicznego. Natomiast trzeba pamiętać, że sojusz z NATO jest ważny, ale NATO pomaga komuś, kto sam walczy. Jeżeli my zredukujemy armię i nie będziemy mieli zdolności do stawiania oporu, do obrony własnego kraju, to nikt nam nie przyjdzie z pomocą. To NATO nie jest taką organizacją, która pomaga za nic. Trzeba najpierw się wykazać potencjałem, determinacją obrony, a później oczekiwać wsparcia.
I oczekiwać także tego, że to wsparcie w ogóle przyjdzie, jeżeli człowiek nie będzie się sam bronił. No, także w randze wicepremiera za bezpieczeństwo odpowiedzialnego Jarosław Kaczyński mówił, że jeżeli sami się nie będziemy bronić, to nikt nas nie obroni, że Ukrainie się pomaga dlatego, bo się właśnie broni dość zażarcie, a w polityce zagranicznej, bo tutaj też nadejdą zmiany. Nie wiemy jeszcze na pewno, kto obejmie tekę ministra spraw zagranicznych. Ona no, w tych warunkach będzie jakoś sprzęgnięta bardzo blisko z polityką obronnością, przynajmniej tak powinno być. Tutaj mówi się o formacji Szymona Hołowni, że to może będzie była ambasador za Sikorskiego w Moskwie pani Pełczyńska-Nałęcz, a może to będzie były dziennikarz Michał Kobosko. Co o takich kandydatach byśmy powiedzieli do fotela szefa MSZ?
Ja myślę, że nie ma powodu dywagować na temat kandydatur, które nie są oficjalnie zapowiedziane. No to są, przepraszam, ale takie domysły. No to
ale pokazują też kierunek, w którym ten rząd może iść. No pani Pełczyńska-Nałęcz miała bardzo wyraziste poglądy na Rosję. Czasami dość oryginalne, muszę powiedzieć, jej się zdarzały wypowiedzi.
No to pewnie wynika z jej jakichś rodzinnych powiązań, takie dość, powiedziałbym, bardzo optymistyczne spojrzenie na rozwój sytuacji w Rosji. I często tam u niej spotykało się poglądy, które były takie bardzo sceptyczne wobec sojuszu z państwami zachodnimi. Więc to myślę, że nie ma co na zapas rozmawiać o takich kandydaturach. Pan Kobosko nie jest osobą, która miała jakiekolwiek doświadczenie dyplomatyczne, no a jako dziennikarz pisał bardzo różne rzeczy i przypuszczam, że nie ma stałych poglądów po prostu. Był komentatorem wydarzeń, a jakiejś żadnej koncepcji politycznej ja nie pamiętam, żeby przedstawiał.
Panie doktorze, Jan Parys naszym gościem, to już na koniec. No od tych resortowych polityk bardzo ważnych, ale jednak wycinkowych, odejdźmy do opisu ogólnej sytuacji. Wczorajszy dzień w Sejmie, ale też wystąpienie pana prezydenta, wybór prezydium Sejmu. W którym momencie po dniu wczorajszym znalazła się i sytuacja całej sceny politycznej, ale także sytuacja polskiej prawicy?
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że pan prezydent dobrze pamięta, jak rząd Donalda Tuska traktował prezydenta Lecha Kaczyńskiego i czym się to skończyło. Jednym słowem, prezydent, sądzę, jest przygotowany na najgorsze, to znaczy na skandaliczne, brutalne ataki, na poniżanie, na pogardę. No, na to, że będzie pozbawiany możliwości działania, że będzie atakowany werbalnie i politycznie. I ma świadomość tego, że Donald Tusk jest do tego zdolny, że już to robił i ponieważ jest człowiekiem głęboko sfrustrowanym o takiej psychopatycznej osobowości, to prawdopodobnie będzie kontynuował tego typu postępowanie wobec prezydenta, któremu zresztą groził już w czasie kampanii wyborczej tym, że go powiesi, prawda, bo groził mu, że sznurem. Więc to tutaj prezydent chyba nie ma złudzeń. Natomiast moim zdaniem opozycja pokazała, iż w ogóle nie rozumie, czym jest demokracja parlamentarna. Dlatego, że no, próba zablokowania, czy no, skuteczna próba zablokowania wyboru pani marszałek Witek na wicemarszałka Sejmu świadczy o tym, że ci panowie, którzy podejmują decyzje w koalicji, właśnie nie rozumieją demokracji i chcą po prostu, no tak jakby swoje kompleksy psychologiczne pokazać całej Polsce i udowodnić, że oni teraz mają władzę. Oni by pokazali, że mają władzę, gdyby coś poważnego dla Polski zrobili, a nie wtedy, kiedy blokują kandydaturę pani Witek. Przy czym chcę powiedzieć, że każda osoba, która będzie atakowana przez koalicję, obojętnie w Sejmie czy poza Sejmem, będzie w oczach Polaków bohaterem. I pani marszałek Witek moim zdaniem każdego dnia, kiedy będzie atakowana, to będzie miała, zbierała punkty do kampanii wyborczej prezydenckiej, bo jak wiadomo, jest jednym z kandydatów PiS-u na prezydenta i ta rola taka, no, można powiedzieć, ofiary prześladowań koalicji pseudodemokratycznej, to bardzo wzmocni jej pozycję w społeczeństwie. Więc moim zdaniem pan Hołownia, pan Tusk chyba nie przemyśleli tego, co robią.
I o tym mówił doktor Jan Parys, socjolog, działacz opozycji antykomunistycznej, były minister obrony narodowej. Panie ministrze, panie doktorze, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję.